Uśmiechnijcie się. Bóg nas kocha. Jezus jest naszym Panem. Chce nam pomagać w naszym życiu. Zainteresowany jest Tobą i mną. Widzi Ciebie, gdy się zmagasz. Widzi Ciebie, gdy się śmiejesz. Widzi Ciebie, gdy płaczesz. Dlatego uśmiechnijmy się. Dwa tygodnie temu usługiwałem z pierwszego listu Piotra na temat świętości, gdzie Piotr, cytując starotestamentowe wersety Bożego Słowa, mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I mówiliśmy o świętości, czym jest świętość w życiu człowieka nowonarodzonego, oddanego Bogu. Mówiliśmy, że świętość, święty znaczy oddzielony, odłączony, odseparowany od czegoś i przeznaczony, a więc w konkretnym wypadku tutaj odłączony od świata, odłączony od standardów myślenia świeckiego i przeznaczony jest taki człowiek do poświęcenia się całkowicie Bogu, życia dla Bogu, dla Boga, całkowicie przeznaczony do tego, aby wydawał w nim owoce. I stąd też wezwanie Piotrowe: świętymi bądźcie, Bóg mówi, bo ja jestem święty, a więc zmieniamy się, jesteśmy w procesie transformacji, przemieniania, wchodzenia w uświęcenie. Cały czas, dopóty żyjemy na tej ziemi, będziemy się uświęcać. Będziemy dążyć do świętości w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy święci w Jego oczach, bo to jest duchowa prawda, kiedy Chrystus za nas umarł na krzyżu Golgoty, ale także Bóg chce, abyśmy stawali się podobni do Niego, a więc uświęcali się w naszym życiu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy kontynuowali rozważanie z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału. Chciałbym, byśmy przeanalizowali bardzo dobrze znane słowo związane z tym, co wcześniej już mówiłem. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, 9 wiersz, czytamy: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wcześniej Boże Słowo stwierdzało: wy jesteście święci dzięki ofierze Chrystusa. Tutaj Boże Słowo mówi: ale wy jesteście, i wymienia 4 określenia człowieka wierzącego, członka Kościoła, Pana Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, ród wybrany. Piotr stwierdza: wy jesteście rodem wybranym. Co to oznacza dla nas, gdy się zastanowimy? To oznacza dla nas to, że Bóg okazał nam swoją łaskę. Dał nam się poznać. To nie nasze wysiłki, nie nasze zabiegi spowodowały Bożą przychylność w naszym życiu, ale Boże wybranie. Paweł w jednym miejscu mówi: gdy poznałem Boga, a w zasadzie zmienia i mówi, a w zasadzie gdy zostałem przez Boga poznany, zrozumiałem, doświadczyłem. I to jest wielka prawda, od której nie możemy uciec, o której musimy pamiętać. Jesteśmy rodem wybranym. Co to znaczy? Niektórzy idą w skrajność i mówią: jeśli Bóg chce, żebym był zbawiony, to cokolwiek będę robił w swoim życiu, to i tak będę zbawiony, bo Bóg mnie wybrał. Nie na tym polega Boże wybranie. Bóg jako wszechwiedzący Bóg, On wie, czy ty się na nowo narodzisz, czy nie. On wie, czy ty przyjdziesz do poznania prawdy, czy nie. I w swojej wszechwiedzy o tym wie, ale to my ludzie decydujemy, gdy konfrontowani jesteśmy z Ewangelią, czy stać się rodem wybranym, czy nie. My wybieramy w naszym życiu, czy chcemy iść w naszym życiu z Bogiem, czy rozumiemy, czym jest ofiara Chrystusa i Jego uczynimy Panem naszego życia, czy nie. Boże wybranie polega na reakcji na Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie, która przyszła do twojego życia, zwiastowana przez inną osobę. Boże wybranie polega na możliwości usłyszenia dobrej nowiny i jej przyjęciu. To jest Boże wybranie. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Jego pragnieniem jest, aby każdy człowiek mógł poznać wartość krzyża Jezusa, wartość krwi, mocy, przebaczenia Jezusa Chrystusa. Bardzo ważne, że ród wybrany to nie jest jeden ród, naród, na tej ziemi, ale dzisiaj w naszej rzeczywistości, w XXI wieku, odkąd Pan Jezus przyszedł 2000 lat temu na ten świat, zbudował Kościół, buduje Kościół, to tym rodem wybranym jest każda osoba, która się na nowo narodziła, to znaczy zrozumiała, że jest grzeszną i tylko poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa może zaskarbić sobie przebaczenie Boże. I tylko dzięki ofierze Pana Jezusa może być zbawioną. I tylko w taki sposób stajemy się Bożym rodem. Nie ma innej drogi. W inny sposób nikt nie może nazwać się dzieckiem Bożym. Znamy ten fragment Bożego Słowa, który mówi nam z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, znane bardzo słowo. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To jest ród wybrany. Jeżeli się na nowo narodziłeś, jeżeli zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem i sam siebie zbawić nie możesz i że tylko poprzez odkupieńcze dzieło, ofiarę Pana Jezusa Chrystusa możesz dostąpić zbawienia, zrozumiałeś to, w modlitwie wyznałeś swoje grzechy, poprosiłeś, aby Jezus stał się Panem twojego życia, twoje życie zostanie przemienione. To jest ten element, o którym Boże Słowo mówi, duchowe nowonarodzenie. I w tym momencie każda osoba staje się częścią rodu wybranego. To my decydujemy, słysząc Ewangelię, reagując na nią, czy wchodzimy w to Boże wybranie, czy stajemy się rodem wybranym. Oczywiście, my decydujemy, ale jesteśmy pobudzeni Duchem Świętym, który nas przekonuje, który pracuje nad naszymi sercami, który dokonuje w nas Bożej obróbki, bo bez tego nie dostąpilibyśmy zbawienia. Boże Słowo mówi, że zbawieni jesteśmy z łaski, z wiary i to jest Boży dar. Dlatego też staliśmy się rodem wybranym. Bóg okazał nam swoją łaskę. Niezależnie od pochodzenia, niezależnie od wykształcenia czy statusu społecznego, Boże wybranie obejmuje każdego, kto zrozumiał swoją grzeszność i w Chrystusie ujrzał ratunek dla swojego życia. To jest to, o czym Piotr powiedział. Wy jesteście rodem wybranym. Jeżeli dzisiaj jesteś dzieckiem Bożym, na nowo się narodziłeś, niech dzisiaj w twoim sercu będzie dziękczynienie. Powiedz: Boże, dziękuję Ci za to, że mogłem słyszeć Ewangelię i mogłem się na nowo narodzić. Jestem Twoim, że jestem Twoim dzieckiem. Powiedz to. Sobie, komuś, do ucha. Ród wybrany. Jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś, Boże Słowo zachęca każdego człowieka do tego, aby mógł stać się w Jezusie rodem wybranym. Byś zrozumiał o tym, że jedynym pośrednikiem do żywego Boga jest Jezus Chrystus i dzięki Niemu możesz się na nowo narodzić, być szczęśliwym w swoim życiu. To po pierwsze. Po drugie, Piotr określa nas, ludzi wierzących, stwierdzając: wy jesteście królewskim kapłaństwem. Królewskie kapłaństwo, jak samo określenie mówi, stwierdza o dwóch aspektach życia człowieka nowonarodzonego, z rodu wybranego. Mówi o naszej pozycji w Jezusie Chrystusie, którą mamy, a także o służbie, którą mamy do wypełnienia. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jeśli się na nowo narodziłeś, masz nową naturę i ta natura to jest taka królewska natura. Dwa tygodnie temu dokładniej o tym mówiłem. W nas płynie jaka?
Niebieska.
Niebieska, błękitna krew. Ta duchowa krew, dlatego że Chrystus mieszka w nas. Dlatego, że On stał się naszym Panem, naszym Zbawicielem i przez wiarę zamieszkał w nas. Dlatego jesteśmy dziećmi Króla. Dlatego jesteśmy dziećmi wywyższonego, uwielbionego Boga. Znamy to słowo z Ewangelii Marka, z ostatniego rozdziału, gdy Pan Jezus w zasadzie odchodząc rozmawia ze swoimi uczniami, mówi im ostatnie polecenia i stwierdza: idąc na cały świat, głoście Ewangelię, kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I tu mówi o autorytecie, jaki mamy w Jego imieniu. Mówi, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To jest autorytet, jaki Kościół, jaki każda osoba wierząca ma w Jezusie Chrystusie. Jeżeli się na nowo narodziłeś, jesteś rodem wybranym, to automatycznie jesteś królewskim kapłaństwem. Masz autorytet w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i możesz go używać. Wiecie o tym? Wiecie czy nie? Wiemy? Lewe skrzydło wiemy? Wiemy. Prawe skrzydło wie. Środek wie. W innej Ewangelii Pan Jezus powiedział, w Ewangelii Mateusza, dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami w moim imieniu. Dana jest mi wszelka władza. A więc w Jezusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby egzekwować zwycięstwo, aby chodzić w zwycięstwie, używając imienia Jezusa w naszej modlitwie, w konfrontacji, w duchowej walce, jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy po stronie zwycięzców. Bardzo często przeciwnik, z imienia nazwiska go nazwę, szatan, diabeł, próbuje nas pokazać nam fałszywy obraz naszej postawy, że jesteśmy nikim, że nie jesteśmy nic nie warci, że nie mamy żadnej mocy, że jesteśmy słabi, jesteśmy taką małą, biedną myszką. A to nie jest prawda. W Jezusie Chrystusie jesteśmy mocni. Kiedy trwamy w Jezusie, kiedy wierzymy w to, co mówi Boże Słowo, kiedy rozumiemy, czym jest duchowa pozycja, jaką Bóg nam dał w Jezusie, zwyciężamy, odnosimy zwycięstwo nad grzechem, nad konfrontacją z mocą ciemności, nad wszystkim, czym diabeł próbuje zniszczyć nasze życie. W Jezusie jesteśmy zwycięzcami. Nawet w jednym miejscu Boże Słowo mówi, Paweł mówi, w Chrystusie jestem więcej niż zwycięzcą. Już nie tylko zwycięzcą mówi, podkreślając, jak mocnymi jesteśmy w Jezusie, mówi, więcej niż zwycięzcą jestem w Chrystusie. A więc królewskie kapłaństwo, masz autorytet w imieniu Jezusa i ten autorytet używaj. To nie jest teoria, to nie jest opowieść, to nie jest historia 2000 lat temu, ale na dzisiaj możemy używać autorytetu imienia Jezus. Gdy się modlimy, gdy wzywamy Bożego imienia, gdy modlimy się o chorych, gdy modlimy się o potrzebujących, gdy modlimy się o siebie samych, gdy zmagamy się z przeciwnościami, czy pożądliwościami, czy grzechem, czy pokuszeniem, które diabeł próbuje zarzucić w nasze życie, czy nasze ciało, czy nasza stara natura próbuje obudzić się w nas, w imieniu Jezusa mamy zwycięstwo. Dlatego możesz powiedzieć sobie do ucha, jestem zwycięzcą w Jezusie. W imieniu Jezusa mam autorytet do zwyciężania. Powiedz sobie, to fajnie usłyszeć tak do swojego, do czyjegoś, byle usłyszeć. A więc to jest po pierwsze, królewskie kapłaństwo, nasza pozycja. Mamy autorytet w imieniu Jezusa. Po drugie, kapłaństwo mówi nam o naszej służbie. 2 Koryntian, 5 rozdział. Jest napisane tak. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa, i to o tym mówiliśmy, ród wybrany, królewskie kapłaństwo, to jest właśnie ten moment. Wszystko mamy w Jezusie, nas pojednał przez Chrystusa ze sobą Bóg i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest nasza rola jako kapłanów. Kapłan w Starym Testamencie był pośrednikiem między grzesznym ludem a świętym Bogiem. I dzisiaj naszą rolą, gdy Piotr, apostoł, stwierdza, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, to mówi nam o autorytecie, który mamy w Jezusie, ale także o służbie, którą mamy. I tutaj Paweł stwierdza konkretnie, że Bóg nam poruczył służbę pojednania. Pojednania między grzesznymi ludźmi, a nim, świętym Bogiem. Nam, Kościołowi, ludziom wierzącym. Bóg pojednał świat w Jezusie ze sobą i chce, aby każdy doszedł do poznania prawdy. Dlatego w miejsce Chrystusa, który gdy był tu, dokładnie to samo czynił. Zwracał uwagę ludzi na miłość Bożą, przyszedł dokonać odkupienia za grzechy ludzkości, umarł na krzyżu, abyśmy my mogli mieć żywą społeczność, żywy kontakt z Bogiem. I Paweł mówi, w miejsce Chrystusa robimy to samo. Stoimy między ludźmi, którzy nie znają jeszcze Boga, zgubionymi, a między Bogiem. Jesteśmy tutaj po to, aby stawać między nimi, zgubionymi, a świętym Bogiem. Cel jest jeden. Modlić się o nich, prosić Boga o to, aby poprzez Świętego Ducha w ich sercach było pragnienie poznawania Boga, doświadczania Boga. Celem naszym jest zwiastowanie im dobrej nowiny poprzez świadectwo naszego życia, poprzez ustne składanie świadectwa tego, co Bóg w naszym życiu czynił i czyni. Celem naszym jest doprowadzenie ich do bycia uczniem Chrystusa, aby człowiek, z którym się spotykamy, osoba, którą Bóg stawia na naszej drodze, mogła się na nowo narodzić, poznać Jezusa, przeżyć przebaczenie grzechów, doświadczyć tego, co sam doświadczyłeś z Jezusem. To jest cel bycia kapłanami. I to jest nasza odpowiedzialność. Na Tobie i na mnie. Tam, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, gdzie się uczymy, gdzie przebywamy, Bóg chce, abyśmy w miejsce Chrystusa poselstwo nieśli o Jezusie, który kocha człowieka, o Jezusie, który pragnie zbawić każdą osobę, który pragnie obdarzyć szczęściem i błogosławieństwem każdego, kto żyje. A więc jesteśmy i królami, sprawujemy swój autorytet, ale także kapłanami. Sprawujemy swoją służbę pojednania. Po trzecie, Piotr stwierdza, że jesteśmy narodem świętym. To znaczy oddzielonym od grzechu i wpływu świata. I w tym momencie przeżywamy to nowonarodzenie. I przeznaczonym dla Boga, aby dla Niego żyć i Jemu służyć. Każdy ma wyznaczony cel, każdy ma wyznaczone zadanie, każdy ma swoją rolę do spełnienia w Królestwie Bożym. Wiecie, jest ogromna różnorodność darów. Gdybyśmy czytali Boże Słowo wnikliwie i będziemy, do tego też zmierzamy w naszym zwiastowaniu, abyśmy rozważali obdarowania, talenty, dary, które Bóg nam dał, to zobaczymy, że jest około 30 różnych darów, o których Boże Słowo mówi, które funkcjonują w Kościele. Tu są podane odnośniki niektórych z nich, jak na przykład Rzymian. Przeczytajmy sobie, w jaki sposób Paweł mówi tutaj o darach. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Są podane przykładowe dary, które są w Kościele. I my, będąc częścią Kościoła, takie dary mamy. Proroctwo, pomoc, nauczanie, zachęcanie, obdarowywanie, dar dawania, dar przewodzenia, bycia przełożonym, dar miłosierdzia, dar czynienia pomocy. O tych darach tutaj Paweł mówi. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, Paweł mówi też o innych darach, o charyzmatach Ducha Świętego, o darach Ducha Świętego i mówi bardzo podobnie. Mówi, różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym z nas różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi mowę wiedzy, inny wiarę, inny dar uzdrawiania, inny dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny dar wykładania języków. Wszystko zaś to sprawia ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. I to są te dary tak zwane nadprzyrodzone, nie naturalne, tylko nadnaturalne, które Bóg wkłada w nas, Duch Święty wkłada w nas i używa. Ale wcześniej też czytaliśmy o bardzo naturalnych darach. 28 werset tego samego rozdziału mówi, a Bóg ustanowił w Kościele apostołów, proroków, nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Znowu pokazuje nam Paweł różnorodność darów. Mówi o niesieniu pomocy, mówi o modlitwie językami, mówi o darze czynienia cudów, mówi o przywódczych czy nauczycielskich funkcjach. A więc jest różnorodność darów. Dary przywódcze, o których wspomina Paweł w tych obydwóch miejscach, opisane są w Efezjan w 4 rozdziale. Tam jest napisane i on ustanowił, Bóg ustanowił i mówi tam o 5 służbach. Apostolskiej, proroczej, ewangelisty, pastora i nauczyciela do tego, aby przygotować Kościół do dzieła posługiwania. Tak jest tam napisane. Aby przygotować Kościół do dzieła posługiwania. Po to są dary przywódcze, aby kierować, zarządzać, inspirować. I Paweł w każdym z tych przypadków używa jednej ilustracji. Używa ilustracji ciała, organizmu ludzkiego. Dlatego też należy poznać Bożą wolę i odkryć swoje miejsce w ciele. Czym jesteś? Paweł w liście do Koryntian mówi właśnie o jednym ciele. Mówi o tym, że są nogi, są uszy, są oczy, ręce. Jest wszystko w tym ciele. Mówi, dlatego ważne jest, aby każdy wiedział, po co w tym ciele jest, jaką rolę ma do spełnienia. Naszym credo, naszym motto jest to powołani, aby służyć. Dlatego bracie, siostro, drogi przyjacielu, Bóg chce używać twoich zdolności. Bóg chce używać twojego talentu, twojego obdarowania do tego, aby Kościół mógł właściwie funkcjonować. Każdy z nas ma przynajmniej jedno obdarowanie. Piotr napisał, 1 Piotra 4,10, niech każdy usługuje innym darem, jaki otrzymał od Boga. Jaki tam jest napisane, jaki każdy otrzymał od Boga. Nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie miał 10 darów, a obok ktoś w ogóle. Gdy popatrzymy na swoje życie, gdy wglądniemy na nie, mówię tutaj i o darach naturalnych, talentach i obdarowaniach, i o Bożym nadprzyrodzonym działaniu, mamy przynajmniej jeden dar. Przynajmniej jeden dar, którym możemy służyć Kościołowi, możemy służyć innym ludziom. Tak Bóg nas skonstruował. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy chcieli odkryć, co Bóg ma dla nas. Abyśmy modlili się, abyśmy czytali Boże Słowo, abyśmy słuchali zwiastowania, które o tym będzie traktować i wglądali w siebie. Boże, jaką mam rolę do spełnienia? Kim jestem w tym żywym organizmie, jakim jest Kościół? Czy jestem nogą, ręką? Czy jestem palcem, kciukiem, czy czymkolwiek. Ale ważne jest, żebyś wiedział, po co jesteś w danej społeczności. Jaką rolę masz do spełnienia? Na pewno nie ma daru siadania w ławkach ani w krzesłach. Nie ma takiego daru. To nie jest dar. To jak ktoś powie, a ja przychodzę sobie w niedzielę, siądę, posłucham, tak jeszcze westchnę do Pana, zaśpiewam 3 refreny, powiem Boże, dziękuję Ci, już spełniłem, co miałem do spełnienia. Nie ma takiego daru. Przykro mi, ale nie ma. Nie przykro mi. Cieszę się, że takiego nie ma. Każdy z nas jest inny i każdy z nas jest powołany do tego, aby dla Boga robić to, do czego Bóg Cię w ciele, organizmie, jakim jest Kościół, przeznaczył. Każdy ma swoją rolę do odegrania, każdy ma swój cel do osiągnięcia, każdy ma powołanie, które musi odkryć i w nim posługiwać. I o tym chcemy mówić, o tym chcemy zwiastować. Dzisiaj tylko chciałbym poprzez to przypomnienie pokazać, jak różnorodność jest darów, jak wiele różnych obdarowań jest w Kościele. Jesteś Bożą własnością dla Bożych celów. Bóg chce Ciebie użyć dla swojego celu. Bóg chce, aby doskonała Jego wola w Twoim życiu się wypełniła. Dlatego jesteśmy narodem świętym. Stałeś się święty, masz nową tożsamość, nowe zadania, nowe cele przed Tobą. I ta świadomość tego oddzielenia od świata, przejścia, jak to Paweł powiedział, z królestwa ciemności do królestwa światłości, powoduje, powinna powodować w naszym życiu, inspirować nas do tego, aby żyć dla Boga. Bo święty znaczy oddzielony od czegoś i przeznaczony dla, do czegoś. To nie tylko oddzielony od, ale i przeznaczony do. Więc Bóg ciebie wybrał, jesteś Jego, zostałeś oddzielony, jesteś rodem wybranym, jesteś częścią rodu wybranego i przeznaczony do Jego celów, do wypełniania Jego woli, do konkretnych rzeczy, które ma dla ciebie i dla mnie, do konkretnych rzeczy, które ma dla nas jako dla Kościoła, dla społeczności. Dlatego też ta świadomość, że jesteśmy narodem świętym, oddzielonym, powinna motywować nas, inspirować nas do stawania się świętymi na wzór naszego Ojca w niebie, na wzór Pana Jezusa Chrystusa. Coraz mniej nas, naszego ego, naszego ja na pierwszym miejscu, naszego świeckiego systemu wartości, a coraz więcej Bożego charakteru, upodabniania się do Jezusa, coraz więcej Bożych wartości i standardów w naszym życiu. Dlaczego? Bo stałem się narodem świętym. Jestem wyjątkowy, jestem szczególny. Bóg mnie wybrał i przeznaczył do konkretnego celu. Do konkretnego celu. I po czwarte, Piotr stwierdza, że jesteśmy ludem nabytym. I to jest bardzo ważne, bo to nam mówi o tym, że została zapłacona za nas cena. Lud nabyty. Ktoś musiał nas nabyć. Ktoś musiał zapłacić za nas cenę. Ktoś musiał coś poświęcić, ażebyśmy mogli być Jego własnością. Piotr o tym mówi nam w swoim liście. W pierwszym rozdziale, 18-19 wiersz, on mówi: wiedzcie, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego, nieskalanego. Stąd nasza przynależność do Boga. Jesteśmy Jego własnością na zawsze. Dlaczego? Bo Chrystus za nas umarł. Bo cena została zapłacona. Najwyższa cena, jaką Bóg mógł zapłacić za nas. Nie złoto, nie srebro, nie pieniądze, nie materialne rzeczy, ale śmierć Jezusa Chrystusa spowodowała, że jesteśmy własnością Bożą, że na Jego, dla Jego własności jesteśmy Jego, na Jego wyłączność. To jest ta świętość, inny aspekt świętości. Wyłączność dla Boga. Jestem wykupiony dla Niego, jestem Jego wyłączną własnością, szczególną własnością, Jego własnością na zawsze. Boże Słowo mówi: nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Bóg mnie nabył, Bóg za mnie zapłacił cenę, jaką była śmierć Chrystusa na krzyżu, stałem się Jego dzieckiem, Bóg mnie mocno trzyma za rękę i mówi: nikt nie wyrwie go z mojej ręki. Chyba że Andrzej sam zdecyduje, że nie chce za tą rękę ze swoim kochanym tatusiem niebiańskim chodzić. To Bóg wtedy puści moją rękę, bo Bóg na siłę nas przy sobie nie trzyma. Mamy wolną wolę i my decydujemy, jak żyjemy. Bóg ma dla nas plany, chce i ma dla nas przeznaczenie, chce, żebyśmy to wypełniali, ale na siłę nas do tego nie zmusi. Daje nam wolną wolę i my sami, rozumiejąc, co Bóg dla nas uczynił, chcemy podążać Jego drogą, chcemy wypełniać Jego wolę, chcemy realizować Jego cele, bo wiemy, co Mu zawdzięczamy. Staliśmy się ludem nabytym, szczególną własnością. Chrystus za nas umarł. Stąd nasze uwielbienie, stąd nasze dziękczynienie, stąd nasza adoracja i chwała dla Boga. Świadomość: byłem zgubiony, szedłem na wieczne potępienie, ale w Jezusie zostałem zbawiony. Idę na wieczne życie z Bogiem. Wiem, dokąd zmierzam. Mam pokój w moim sercu. Dlatego, Boże, uwielbiam Cię. Dlatego błogosławię Cię. Dlatego moje życie jest chwałą dla Ciebie. Zgadzacie się z tym, czy nie? Bo tak na chwilę się zastanawiam. Myślicie tak, tak głęboko bardzo. Niektórzy bardzo głęboko zaczęli myśleć. Z tego powodu wdzięczność i dziękczynienie. I okazujemy je poprzez styl naszego życia dla Boga. Poprzez nową jakość naszego życia. Piotr stwierdza w tym 9 wersecie, abyście rozgłaszali chwałę. Tam jest napisane cnoty, ale dokładniej, gdybyśmy czytali, abyście rozgłaszali chwałę tego, który was powołał. Kto cię powołał do swojego królestwa? Jezus. Kogo chwałę masz ogłaszać? Jezusa. W jaki sposób tę chwałę możemy ogłaszać? W jaki sposób rozgłaszamy chwałę Jezusa? W jaki sposób okazujemy dziękczynienie, wdzięczność dla Jezusa? Okazujesz wdzięczność Jezusowi poprzez po pierwsze codzienną relację z Nim. Co to znaczy codzienna relacja z Nim? Codzienna co? Społeczność. W jaki sposób tę codzienną relację z Jezusem utrzymujemy? Utrzymujemy poprzez regularną rozmowę, i tym jest modlitwa, dlatego że chcę, świadomy jestem, że mnie nabył, że byłem zgubiony, byłem nikim i zasługiwałem na wieczne potępienie, ale dlatego, że mnie zbawił, okazał swoją łaskę, wybrał, jestem wdzięczny i z tego powodu z Nim rozmawiam codziennie. Dziękuję Mu za to, powierzam moje życie, następny dzień, moje problemy, z Nim po prostu rozmawiam. To jest modlitwa. Okazuję Mu wdzięczność poprzez to, że z Nim codziennie rozmawiam. Nie lekceważę Go, nie zostawiam na boku i tylko jak mi się przypomni, albo jestem w tragedii, wtedy mówię, o przecież mam Jezusa, to przyjdę do Niego. Ja z Nim codziennie rozmawiam. Mam z Nim społeczność w modlitwie. Spędzam z Nim czas w modlitwie. Mówię Mu o moich smutkach i radościach. Ale także codzienna relacja to poznawanie Boga, poznawanie Jezusa, a to czynię poprzez Słowo. Gdy je czytam, widzę Jego charakter, Jego osobę, widzę w jaki, Jego naturę, widzę w jaki sposób kocha, w jaki sposób myśli, w jaki sposób postępuje, lepiej Go rozumiem, lepiej Go poznaję. Dlatego trwam w Jezusie. I mówiliśmy jakiś czas temu też na podstawie Ewangelii Jana 15 rozdziału o trwaniu w Chrystusie. On jest krzewem winnym, my gałęziami, latoroślami. I musimy mieć ze sobą społeczność, jeśli chcemy wydawać w naszym życiu owoc. Bez tego to jest niemożliwe. A więc okazujesz wdzięczność Jezusowi poprzez codzienną relację z Nim, poprzez rozmowę z Nim i czytanie Bożego Słowa. Wiecie, tysiące razy to słyszeliśmy, ale i tysiące razy musimy to słyszeć, bo jest przeciwnik, który wie, że w codziennej, systematycznej relacji z Jezusem, gdy jej nabywamy, gdy spędzamy z Nim czas, stajemy się mocniejsi, silniejsi i zwyciężamy. I On robi wszystko, aby nas zniechęcić do czytania Bożego Słowa, do znajdowania czasu na sam rozmowę z Bogiem. Ja mogę o swoim życiu to powiedzieć i wiem, że tak w taki sposób działa i myślę, że gdybym was zapytał, to samo byście powiedzieli, że ciężko czasami jest zrobić to, bo tyle różnych rzeczy wydaje się do zrobienia, tyle różnych ważnych spraw do załatwienia. To jest po pierwsze, okazujemy wdzięczność wskutek codziennej relacji z Nim. Po drugie, okazujemy Jemu wdzięczność, gdy Go naśladujemy i upodabniamy się do Niego. Bo to pokazuje nam, gdy trwamy w Nim, w Słowie, w modlitwie, gdy żyjemy z Jezusem, to Jego natura, ta Boża natura jest widoczna w nas. Upodabniamy się do Niego. Zaczynamy, czytając o Jezusie, myśleć o tym, zachowywać się jak On, postępować jak On, brać Jego nauczanie, rozważać je, aby stosować w życiu. Stajemy się wykonawcami Bożego Słowa i tym upodabniamy się do Jezusa. Żyjemy jak On, postępujemy jak On, reagujemy jak On, bo On jest naszym Panem. Chcemy Jemu się podobać. Inna ilustracja, porównanie. On jest oblubieńcem. My jesteśmy oblubienicą i chcę Jemu się podobać. A więc okazuję Mu wdzięczność poprzez naśladowanie Jego stylu życia. Po trzecie, okazuję wdzięczność Jezusowi poprzez zmianę swojego życia. Dlatego, że poznałem Boga, dlatego, że czytam Jego Słowo, dlatego, że rozmawiam z Nim w modlitwie, dlatego, że chcę Go naśladować, to widzę, jak niedoskonałe jest moje życie. Dlatego czytam Boże Słowo, modlę się i proszę Boga, aby w moim życiu ta nowa natura była widoczna, aby moje życie było zmienione. Stąd nowy styl życia, nowa jakość życia, nowe wartości w moim życiu, nowy język, którego używam, postawa, reakcja, sposób rozwiązywania problemów. Wszystko się zmienia, jeżeli się na nowo naradzam i zaczynam żyć z Jezusem. Wszystko się diametralnie zmienia w moim życiu, bo inne wartości zaczynają rządzić w moim życiu. Dlatego okazuję Mu wdzięczność poprzez moją codzienną chęć zmiany swojego życia. Ja nie mówię, a ja już taki jestem i zawsze taki będę i nic mi się i nigdy się nie zmienię, tylko mówię, Boże, mam trudny charakter, mam złe cechy, ale Jezus, widzę w Bożym Słowie, postępował inaczej niż ja. Pozwól mi, Duchu Święty, żyć tak jak Jezus. Chcę się zmieniać, chcę być bardziej zdyscyplinowany, chcę mniej mówić, chcę mniej narzekać, chcę więcej wdzięczności. I tak krok po kroku możemy wypowiadać wszystko, co widzimy w konfrontacji z Bożym Słowem. Na tym polega okazywanie wdzięczności Jezusowi. Na tym polega ogłaszanie chwały poprzez nasze życie. Zmieniamy styl swojego życia, bo we wszystkim chcę przynieść radość dla Jezusa, chcę przynieść zadowolenie dla Niego. Chcę, żeby On, patrząc na moje życie, cieszył się tym, że Jego dziecko żyje tak, jak On oczekuje. Oczywiście po drodze zdarzają mi się pomyłki, wpadki, upadki. To jest normalne. Ale kiedy Bóg widzi moje motywacje, moje pragnienie, że zawsze chcę jak najlepiej żyć dla Niego, podobać się Jemu, On jako dobry ojciec przebacza i pomaga, żebym dalej osiągał to, co ma dla mnie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozgłaszali Jego chwałę wskutek chęci, pragnienia ciągłego zmieniania naszego życia. Po czwarte, rozgłaszamy chwałę, okazujemy Bogu wdzięczność, Jezusowi wdzięczność poprzez aktywne zaangażowanie się w uwielbienie. Nie tylko tu, gdy stoimy razem, choć to jest ważne, bo to jest, wiecie, jak staniemy razem jako Kościół, to pokazujesz, jak bardzo Bogu jesteś wdzięczny za to, co dla Ciebie uczynił. A pokazać możemy w różnoraki sposób. Możemy naprawdę cieszyć się i z całego serca, duszy, siły radować Bogiem i to widać, a możemy tak. Boże, ja Ci dziękuję, Ty mnie zbawiłeś i wiesz, jak ja się, Boże, cieszę, że Ty mnie zbawiłeś. Normalnie to nikt nie widzi tego, jak ja się cieszę, ale Ty wiesz, Panie, jak ja się cieszę. Ja rozumiem, kiedy jestem smutny, kiedy coś się dzieje w moim życiu, mogę raz na 35 uwielbień tak uwielbić Pana. Ale jeśli to zaczyna być stylem mojego życia, to ja bym nie chciał takiej chwały, jakby był Panem Jezusem. Naprawdę. Bo my nie z łaski oddajemy Bogu chwałę. Z tej łaski, wiecie jakiej łaski, tak jak mówimy. Zrobiłem komuś łaskę, nie? I coś tam. Naprawdę, to nie o to chodzi. Stajemy tutaj, pomimo, że jestem zmęczony, pomimo, że mnie coś boli, ja mówię, Jezus mnie zbawił. Przebaczył moje grzechy. Jestem Jego własnością. Wiem, dokąd zmierzam. A co tam kręgosłup? Uwielbiam Pana Jezusa. To jest postawa życia. To jest styl życia. I to jest tutaj tylko wycinek naszego życia. Tutaj. Gdy staniemy i przez 30 czy 40 minut razem jako Kościół uwielbiamy Jezusa. To jest tylko wycinek. Bo ja w domu, kiedy Was nie ma, tak samo uwielbiam. Ja rozmawiam z Bogiem, ja oddaję Mu chwałę wszędzie. I On patrzy na moje życie i widzi, że ja oddaję Mu chwałę, że ja rozgłaszam Jego chwałę na wskutek tego, jak żyję. Jestem aktywnie zaangażowany w dziękczynienie dla Niego, w uwielbienie dla Niego. Boże Słowo mówi, cokolwiek robimy w słowie i w uczynku, czyjmy w imieniu Pana Jezusa, na chwałę naszego niebiańskiego Ojca. A więc wszystko, co robię, jak pracuję, jak się uczę, jak reaguję, jak postępuję, jak rozmawiam z ludźmi, wszystko ma jeden cel. Przynieść zadowolenie i uwielbienie dla naszego Boga. To po czwarte. Po piąte, okazuję wdzięczność Jezusowi poprzez odkrywanie swojego miejsca i wypełnianie Bożej woli, realizowanie Jego celów w miejscu, w którym mnie postawił, w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Bo Bóg, tak jak już powiedziałem wcześniej, wybrał nas i przeznaczył do czegoś. On nie tylko nas wybrał i zostawił na pastwę losu, ale nas wybrał i przeznaczył do swojego konkretnego celu. Każdy z nas ma dar, każdemu Bóg chce dać swoje powołanie, dla każdego ma swoje zamiary i plany, tylko chce naszej determinacji, chce naszego odebrania tego, co On ma dla nas i aktywne wypełnianie Bożej woli w naszym życiu. On nas wybrał, Ewangelia Jana mówi, Bóg nas wybrał i przeznaczył, abyśmy szli i owoc wydawali. I przeznaczył. Świętość polega na oddzieleniu od i przeznaczeniu do czegoś. Dlatego okazujesz chwałę Jezusowi, rozgłaszasz Jego chwałę, okazujesz Mu wdzięczność poprzez to, że mówisz: Boże, jakie jest moje miejsce w tym miejscu, w tym kościele, w tym zborze, który mnie postawiłeś. Boże, w jaki sposób mogę wypełnić Twoją wolę, tą szczegółową, bo wiem o tej ogólnej Bożej woli. Ja chcę żyć świętym życiem, ja chcę Twoje standardy stosować w swoim życiu. Ale co masz dla mnie specyficznego, szczegółowego? W jaki sposób mogę wypełnić Twoje cele, zamiary, które masz dla mnie? A więc to jest nasza modlitwa, to jest nasza rozmowa z Nim, to jest nasze dążenie, odkrywanie, chęć, pragnienie poznania. Tym pokazujemy, że nam zależy na tym, aby we wszystkim podobać się Jezusowi. Dlatego w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Na koniec przeczytajmy razem, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie i módlmy się o to, abyśmy naprawdę rozgłaszali Jego chwałę poprzez trwanie w Nim, naśladowanie Chrystusa, ciągłe zmienianie swojego życia, aktywne angażowanie się w stylu życia, w uwielbieniu i odkrywanie swojego miejsca dla wypełniania Bożych celów. Możemy powstać i przeczytać to razem jako wyznanie, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jeśli się na nowo narodziłeś, jesteś dzieckiem Bożym, jest prawda o Tobie. Jeśli się na nowo jeszcze nie narodziłeś, możesz się na nowo narodzić, stać się dzieckiem Bożym i możesz wtedy o sobie powiedzieć, że jesteś rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby oddawać chwałę swojemu Stwórcy, swojemu Zbawcy, swojemu Panu. Przeczytajmy razem ten fragment, dobrze? Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jesteś, bracie i siostro, tym, co przed chwilą powiedziałeś i przeczytałeś. Dziękujmy za to Bogu i módlmy się o to, aby Duch Święty pokazywał nam nasze miejsce, naszą rolę i wzbudzał pragnienie bycia użytecznym, wypełniającym Jego wolę w naszym życiu, we wszystkim. Panie Jezu, w Twoim imieniu chcemy przyjść i w społecznej modlitwie wyznać, okazać Tobie wdzięczność i wyznać, jak cudownym, wspaniałym Bogiem jesteś.